Najpierw jest Feliks Manga-Jasiński i jego wielka kolekcja, najpierw pokazana w warszawskiej Zachęcie na krawędzi XIX i XX wieku. Tam wybucha wielki skandal. Z jednej strony środowisko warszawskiej Chimery z Zenonem Przesmyckim na czele entuzjastycznie przyjmuje ten pokaz i samą osobę Jasińskiego. Propaguje japoński drzeworyt. W Chimerze ukazuje się pierwszy i wspaniały artykuł Przesmyckiego o japońskim drzeworycie, gdzie w zasadzie zarówno ta tematyka, jak i wpływ sztuki japońskiej na sztukę europejską i europejską jest już wtedy dokładnie omówiony. Jesteśmy w roku 900. I po skandalu, który wywołuje wystawa japońska Jasińskiego, Jasiński obraża się na publiczność. Najpiękniejsze drzeworyty japońskie, tak zwane Sorimonos, zamyka w wielkiej tece. Na niej pisze zamaszyście, ta taka jest do zobaczenia w muzeum, w zbiorach Muzeum Krakowskiego. Pisze zamaszyście nie dla bydła, pakuje swoje zbiory i wyjeżdża do Krakowa. I tutaj w środowisku rodzącej się wówczas Młodej Polski, to jest rok 900, znajduje odpowiedni dla swoich poglądów, zbiorów i działalności klimat. Natychmiast zaprzyjaźnia się z całym środowiskiem krakowskim. Nie ma większego nazwiska, które nie mogło być tu niewymienione. Wszyscy najwięksi: Weiss, Wyspiański, Mehofer, Wyczółkowski, Laszczka, po kolei to wszyscy byli przyjaciele Mangi, bo taki pseudonim Jasiński miał od tego szkicu Hokusaja, Manga. I ten potężny zbiór oddziałuje oczywiście na to środowisko. Jesteśmy, powtarzam, na początku wieku w Krakowie. Na czym polega wyjątkowość polskiego japonizmu, czyli tego nurtu, który z kolei w sztuce polskiej narodził się pod wpływem sztuki japońskiej? Po pierwsze, sytuacja naszego kraju na przełomu wieków, a więc sytuacja niewoli i znaczenie sztuki w tym właśnie momencie, kiedy sztuka nie jest zabawą, ale jest enklawą zagrożonej zaborami narodowej tożsamości. I w ten sposób wszystkie wpływy, te, które Państwo świetnie znają, francuskiego impresjonizmu, symbolizmu, jeszcze wcześniej naturalizmu, są głęboko artystyczne, artystycznie przetrawiane, jak gdyby traktowane instrumentalnie i wchodzą w ten główny nurt sztuki polskiej, cały czas zakorzeniony w artystycznej tradycji. Więc to jest sytuacja szczególna. Drugi element tej szczególności polega na tym, że sztuka japońska wpłynęła już w sposób zasadniczy na dwa pokolenia artystów europejskich, do czasu spotkania się z artystami polskimi. Pierwsze uderzenie tej wielkiej japońskiej fali to lata 60. i 70. To jest wpływ sztuki japońskiej na impresjonizm. Wszyscy najwięksi twórcy tego kierunku temu wpływowi ulegli. I to przejawia się w zmianie kolorystyki dzieł, w takim, a nie innym kadrowaniu, w naturalizmie ujęć, w asymetrii kompozycji, w wielu motywach japońskich wykorzystywanych w obrazach impresjonistów. A druga fala sztuki japońskiej wpływa na sztukę europejską w latach 70. I tutaj najbardziej inspiruje się tą właśnie sztuką środowisko Kogena i Nabistów, czyli sztuka dekoratywna z jednej strony i symboliczna w wyrazie. I wtedy od Japończyków zapożyczają ci artyści z Gogenem na czele płaskość plamy barwnej, kontur, taką dekoratywność kształtowania kompozycji, ptasią perspektywę i wiele, wiele innych różnych cech artystycznych. To tak w skrócie. Oryginalność, czy też niesamowitość, że tak powiem, tej sytuacji polega na tym, że jeżeli jesteśmy młodym artystą, co nie trudno sobie wyobrazić, na przykład młodziutkim Weissem czy Stanisławem Wyspiańskim, i zechcemy odwiedzić mieszkanie Feliksa Mangi Jasińskiego, które mieści się na rogu ulicy Świętego Jana i Rynku w Krakowie, i wejdziemy na to pierwsze piętro i gospodarz, konfabulując, poczęstuje nas kawą, to wtedy przed oczami mamy wszystko to, co powinniśmy mieć, jeżeli chcemy się inspirować sztuką nową. Jesteśmy praktycznie w Paryżu, a więc mamy genialny zbiór najwyższej klasy japońskiego drzeworytów. Nie byle jakie odbitki, tylko najlepsze stany, jakie są Hokusaja, Hiroshige, po kolei największych japońskich mistrzów drzeworytu. I to bardzo chętnie gospodarz nam w każdej chwili udostępni. Mamy pełen zbiór najnowszych opracowań na temat sztuki japońskiej, francusko- czy angielskojęzycznych, wszystkie najważniejsze. I mamy wreszcie genialny zbiór japonizującej grafiki francuskiej z lat 70., 80. Największe nazwiska: Bonar, Lautrec, Valoton, Rivière, Rachou, cała ta gama artystów japonizujących, grafików francuskich, którą możemy teraz odnaleźć ponownie, ale już w albumach japonizmu europejskiego, wśród tych wszystkich wielkich wydań, które naukowcy wspomniani właśnie opracowali, to wszystko było już wtedy w kolekcji mangi Jasińskiego. I wracając do tej sytuacji, jestem młodym Weissem, wchodzę do Jasińskiego, do jego pracowni i mam z jednej strony przed oczyma genialny zbiór japońskiego drzeworytu, z drugiej strony genialny zbiór japonizującej francuskiej grafiki. Taka sytuacja zdarza się raz na 100 lat. To jest prawie nieprawdopodobne. I to z pozycji tego, przepraszam za określenie, zapyziałego Krakowa, wiadomo, rządzi tam Jan Matejko ze swoim genialnym malarstwem, wiadomo, że szkoła sztuk pięknych dopiero się reformuje przez Fałata, wiadomo, że dopiero w latach 90. są te pierwsze wielkie wyjazdy naszych artystów do Paryża, właśnie Wyspiańskiego, Mechowera, Weissa, Boznańskiej, etc., etc. I nagle w tym Krakowie, na tym rogu ulicy Świętego Jana i Rynku, mamy centrum Paryża. Tylko dzięki jednemu człowiekowi, dzięki Feliksowi Mandze Jasińskiemu. Z jakiej strony ugryźć w ogóle ten temat? Więc badacze zachodni podchodzą do tego problemu albo w sposób, w konwencji monografii. Są opracowania, zresztą już od dawna, ukazujące wpływ sztuki na poszczególnych artystów, na tych największych, Whistlera, Moneta, Maneta i tak dalej, Gauguina. Można z tej strony czysto monograficznej, a można z drugiej, tak jak to zrobił właśnie profesor Siegfried Wichmann z Karlsruhe, układając takie ciągi motywów genetycznych, zaczynając od tych motywów przedstawionych w sztuce japońskiej, a potem kontynuując te motywy w sztuce europejskiej. Załóżmy stylizowana fala, motyw mostu i tak dalej, i tak dalej. I on stworzył takie ciągi motywów, które pokazał ich pierwowzór w sztuce japońskiej, a potem kontynuował zestawienia już tej japonizującej sztuce europejskiej. I wracając do spotkania 100 lat temu z profesorem Woźniakowskim, kiedy się do niego zgłosiłem z tym tematem, czy zadałem pytanie, czy jest jakaś metoda badania tych wpływów, to wszystko fruwa w powietrzu. Przykładowo, jeżeli patrzę na obraz Wyspiańskiego, Weissa, Sikulskiego, te, które mam przed sobą, jeżeli znajduję jeden wyraźny rys japoński, na przykład zasadę ptasiej perspektywy, czyli patrzenia na pejzaż z wysokiego punktu obserwacji, albo wyraźną diagonalną kompozycję, taką opartą tylko i wyłącznie na przekątnej, to jest wyraźnie cecha zapożyczona z drzeworytu japońskiego. To czy mogę mówić o tym wpływie, czy to jest tylko i wyłącznie przypadek? Wtedy profesor Woźniakowski zapytał mnie z kolei, czy miałem kiedyś grypę. Ja powiedziałem, że miałem. On spytał, czy bolała mnie głowa. Ja powiedziałem, że bolała. On zapytał, czy tylko głowa, więc ja powiedziałem, że nie tylko głowa. No więc on wtedy powiedział, że w medycynie są dwa określenia. Symptom, czyli to jest ten ból głowy, który wskaże, wcale na grypę nie wskazuje. I syndrom, czyli zespół cech, który już pozwala przypuszczać, że tą grypę się złapała. I o tej grypie japońskiej wytłumaczył mi, żebym w ogóle zaczął mówić, jeżeli kilka tych elementów, kilka cech japońskich pojawia się w obrazie, czy w grafice, czy w innym dziele artysty polskiego. Wcześniej nie zaczynać. Kilka tych cech i wtedy dopiero można ten problem zacząć rozpatrywać. Te wszystkie te tematy, wszystkie sposoby podejścia do tego problemu japonizmu, wszystkie podstawowe konteksty, jakie się z tym wiążą, Państwo łatwo odnajdziecie w tej książce, którą po wielu, wielu latach udało się w końcu wydrukować dzięki Instytutowi Badań nad Sztuką Świata, który prowadzi profesor Jerzy Malinowski. I w końcu to się udało. To dzielna książka, jak w tym kraju, ja nie chcę, broń Boże, się żalić. Można próbować wydać książkę, chyba sensowną, i jak to się okazuje, niemożliwe.